Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pan jest moim pasterzem. Umiłowani moi rodacy, pragnę dziś wspólnie z wami oddać chwałę Panu, który jest naszym pasterzem, jest dobrym pasterzem swej owczarni. Sam to o sobie powiedział w Ewangelii. Mówi nam o tym również psalm dzisiejszej liturgii. Pragnę więc dzisiaj, w ostatnim dniu mojego pielgrzymowania do ojczyzny, wyznać wraz z wami prawdę o dobrym pasterzu na tle jubileuszu Jasnej Góry. 6 wieków przedziwnej obecności Boga Rodzicy w tym wizerunku, który nas wszystkich duchowo zespala i jednoczy. Czyż to nie dzieło dobrego pasterza? Wszak wiemy, że troszczy się on nade wszystko o zachowanie jedności swej owczarni. Troszczy się o to, ażeby nikt nie zginął, i sam szuka zagubionej owcy. Dajemy temu świadectwo poprzez rok odkupienia w całym Kościele. A na ziemi polskiej, na której jeszcze trwa jasnogórski jubileusz, pytamy, czyż całego swojego dzieła nie dokonuje Chrystus, dobry pasterz, za szczególnym pośrednictwem swej matki, naszej Pani Jasnogórskiej. Psalmista mówi o dobrym pasterzu: prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę. Czyż Jasna Góra nie jest dla nas takim miejscem, gdzie możemy odpocząć, gdzie dusze nasze doznają orzeźwienia? Czyż nie jest ona podobna do źródła żywej wody, z którego w ciągu pokoleń czerpiemy? Czerpiemy z nieskończonych zasobów Chrystusowego odkupienia, do którego przybliża nas Maryja. W ostatnim dniu mojego pielgrzymowania, które związane jest z jubileuszem Jasnej Góry, pragnę tu w Krakowie wraz z wami, drodzy moi rodacy, wypowiedzieć przedziwną tajemnicę obecności dobrego pasterza pośród wszystkich pokoleń, które przeszły przez polską ziemię i tu w Krakowie pozostawiły szczególny wyraz swojej polskiej i chrześcijańskiej tożsamości. Dlatego właśnie tak cenny i drogi jest ten Kraków i tak bardzo trzeba zabiegać, ażeby nie zniszczała jego historyczna substancja, w której nasz naród w szczególnej mierze odczytuje nie tylko swoją przeszłość, ale po prostu swoją tożsamość. Mówiłem o tym przed 4 laty, gdy świętowaliśmy w Krakowie 9 wieków świętego Stanisława, Dziś pragnę powrócić do tego bierzmowania dziejów, które trwa i rozwija się z pokolenia na pokolenie. Do tego bierzmowania, które posiada szczególne znaczenie dla Polaków roku 1983. Dla was, umiłowani bracia i siostry, moi rodacy. Witam was i pozdrawiam z całego serca na tych samych błoniach, co 4 lata temu, w perspektywie Wawelu i Skałki, w perspektywie Kopca Kościuszki, skądinąd wież mariackich, ratusza i uniwersytetu, mój Kraków. Pozdrawiam mojego następcę, metropolitę krakowskiego, kardynała Franciszka i moich braci w biskupstwie, Juliana, Jana, Stanisława, Albina, z którymi związały mnie lata wspólnego posługiwania w archidiecezji krakowskiej. Witam i pozdrawiam szczególnie serdecznie biskupów metropolii krakowskiej, z Częstochowy, Katowic, Kielc i Tarnowa. Witam kardynała prymasa Polski, kardynała Władysława Lubina, wszystkich obecnych tutaj przedstawicieli Episkopatu Polski. Witam także bardzo serdecznie naszych gości z zagranicy, kardynała Króla z Filadelfii, kardynała Balestrero z Turynu, kardynała Listiże z Paryża, kardynała Meissnera z Berlina oraz towarzyszącego mi w tej podróży kardynała Casaroli, sekretarza stanu. Również wszystkich biskupów, gości spoza Polski. Pozdrawiam kapitułę metropolitalną krakowską oraz całe duchowieństwo archidiecezji, moich braci w kapłaństwie, do których przynależę święceniami i sercem, a więzy tej przynależności świadomie w sobie podtrzymuję i pogłębiam. Jestem związany z tym seminarium duchownym, w którym się do kapłaństwa przygotowałem, jako też z Wydziałem Teologicznym, na którym studiowałem częściowo w okresie okupacyjnego podziemia. Dziś szczególnie serdecznie witam Papieską Akademię Teologii, która nosi w sobie dziedzictwo uczelni związanej z wielkim imieniem błogosławionej królowej Jadwigi. Wraz z duchowieństwem archidiecezji krakowskiej witam też i pozdrawiam wszystkich kapłanów zarówno krakowskiej prowincji kościelnej, jak też z całej Polski. Przedstawicielom rodzin zakonnych, męskich i żeńskich w szczególny sposób gratuluję dzisiejszego dnia. Oto bowiem dane mi jest spełnić dzisiaj szczególną posługę papieską, wyniesienie na ołtarze sług Bożych poprzez beatyfikację. Posługa ta normalnie spełniana bywa w Rzymie, jednakże już w czasach dawniejszych spełniana była również poza Rzymem. Wiemy na przykład, że święty Stanisław był kanonizowany w Asyżu. Mnie samemu dane już było dokonywać beatyfikacji w Manili w czasie odwiedzin pasterskich na Filipinach oraz w Hiszpanii, w Sewilli w listopadzie ubiegłego roku. Bardzo pragnąłem, aby moja pielgrzymka do ojczyzny w związku z jubileuszem Jasnej Góry stała się również szczególną okazją do wyniesienia na ołtarze sług Bożych, których droga do świętości związana jest z tą ziemią i z tym narodem, w którym króluje Pani Jasnogórska. Ich beatyfikacja jest szczególnym świętem Kościoła w Polsce, całego ludu Bożego, który ten Kościół stanowi. Kościół bowiem, jak to przypomniał Sobór Watykański II, ma stale przypominać wszystkim powołanie do świętości i ma też do tej świętości prowadzić swoich synów i córki. Gdy świętość ta zostaje w sposób uroczysty stwierdzona na drodze beatyfikacji, a zwłaszcza kanonizacji, Kościół raduje się szczególną radością. Jest to poniekąd największa radość, jakiej Kościół może doznać w swej ziemskiej wędrówce. Dzisiaj więc Kościół na ziemi polskiej raduje się, czcząc wiecznego pasterza za dzieło świętości, którego przez Ducha Świętego dokonał w sługach Bożych ojcu Rafale Kalinowskim oraz bracie Albercie Adamie Chmielowskim. Radość dzisiejszej beatyfikacji jest udziałem całego Kościoła w Polsce. W szczególny sposób jest to radość rodziny karmelitańskiej, nie tylko w Polsce, rodziny, do której należał ojciec Rafał, oraz rodziny franciszkańskiej, a zwłaszcza albertyńskiej, której brat Albert był założycielem. Pragnę dodać, że jest to również szczególna moja radość, gdyż obie te wspaniale postacie zawsze były mi duchowo bardzo bliskie, zawsze ukazywały drogę do tej świętości, która jest powołaniem każdego w Jezusie Chrystusie. Mówi Pan Jezus: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Oto dwaj uczniowie boskiego mistrza, którzy w pełni odkryli na drogach swego ziemskiego pielgrzymowania miłość Chrystusa i którzy w tej miłości wytrwali. Świętość bowiem polega na miłości. Opiera się na przykazaniu miłości. Mówi Chrystus: to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. I mówi jeszcze: jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. Świętość jest więc szczególnym podobieństwem do Chrystusa. Jest podobieństwem przez miłość. Poprzez miłość trwamy w Chrystusie, tak jak On sam poprzez miłość trwa w Ojcu. Świętość jest podobieństwem do Chrystusa, które sięga tajemnicy Jego jedności z Ojcem w Duchu Świętym, Jego jedności z Ojcem przez miłość. Miłość jest pierwszą i odwieczną treścią przykazania, które pochodzi od Ojca. Chrystus mówi, że On sam zachowuje to przykazanie. On też daje nam to przykazanie, w którym zawiera się cała istotna treść naszego podobieństwa do Boga w Chrystusie. Ojciec Rafał i brat Albert osiągnęli w swym życiu te szczyty świętości, jakie dziś potwierdza Kościół, na drodze miłości. Nie ma innej drogi, która do tych szczytów prowadzi. Dziś Chrystus mówi do nich: wy jesteście przyjaciółmi moimi. Nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mojego. To wszystko streszcza się w przykazaniu miłości. Nikt nie ma większej miłości od tej, aby ktoś życie swoje dał za przyjaciół swoich. Ojciec Rafał i brat Albert od wczesnych lat życia rozumieli tę prawdę, że miłość polega na dawaniu duszy, że miłując trzeba siebie dać. Owszem, że trzeba życie swoje oddać, tak jak mówi Chrystus do apostołów. To dawanie życia za przyjaciół swoich, za rodaków, wyraziło się również w 1863 roku poprzez ich udział w powstaniu. Józef Kalinowski miał wówczas 28 lat, był inżynierem, posiadał stopień oficerski w armii carskiej. Adam Chmielowski liczył w tym samym roku 17 lat. Był studentem Instytutu Rolniczo-Leśnego w Puławach. Każdym z nich kierowała bohaterska miłość ojczyzny. Za udział w powstaniu Kalinowski zapłacił Sybirem. Na Sybir zamieniono mu karę śmierci. Chmielowski kalectwem. Wspominaliśmy obie te postacie w 1963 roku na stulecie powstania styczniowego, gromadząc się przed kościołem ojców karmelitów bosych, jak o tym świadczy wmurowana tam tablica. Powstanie styczniowe było dla Józefa Kalinowskiego i Adama Chmielowskiego etapem na drodze do świętości, która jest heroizmem życia całego. Opatrzność Boża każdego z nich prowadziła własną drogą. Józef Kalinowski, zanim wstąpił do nowicjatu karmelitańskiego, był po powrocie z Sybiru nauczycielem Augusta Czartoryskiego, jednego z pierwszych salezjanów, który także jest kandydatem na ołtarze. Adam Chmielowski studiował malarstwo i przez szereg lat poświęcał się działalności artystycznej, zanim wstąpił na drogę powołania, która po pierwszych próbach w zakonie jezuitów zaprowadziła go w szeregi terciarstwa franciszkańskiego, skąd bierze początek powołanie albertyńskie. Każdy z nich na swojej własnej drodze w dalszym ciągu urzeczywistniał te słowa odkupiciela i mistrza: nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje. Ojciec Rafał oddał to życie w surowym klasztorze karmelitańskim, służąc w szczególności do końca w konfesjonale. Współcześni nazywali go męczennikiem konfesjonału. Brat Albert oddał swe życie w posłudze najuboższym i społecznie upośledzonym. Jeden i drugi oddał do końca swoje życie Chrystusowi. Jeden i drugi odnalazł w nim pełnię poznania, miłości i służby. Jeden i drugi mógł powtarzać za świętym Pawłem: wszystko uznaję za stratę, ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego. Ojciec Rafał i brat Albert świadczą o tej przedziwnej ewangelicznej tajemnicy kenozy, wyzucia się, wyniszczenia, które otwiera bramy do pełni miłości. Ojciec Rafał pisze do swej siostry: Bóg się cały nam oddał za nas, jakże nam nie poświęcić się Bogu? A brat Albert wyznaje: Patrzę na Jezusa w Eucharystii. Czy Jego miłość obmyśliła coś jeszcze piękniejszego? Skoro jest chlebem, i my bądźmy chlebem. Dawajmy siebie samych. W ten sposób każdy z nich został zdobyty przez Chrystusa Jezusa. W ten sposób też każdy z nich pozyskał Chrystusa i znalazł w Nim sprawiedliwość pochodzącą od Boga i w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdzie do pełnego powstania z martwych. Z tą nadzieją ojciec Rafał zakończył swe życie w murach klasztoru karmelitańskiego w moich rodzinnych Wadowicach w 1907 roku, brat Albert w swoim krakowskim przytulisku w roku 1916. U progu naszego stulecia, w przeddzień odzyskanej przez Polskę niepodległości, dokonali swego życia ci dwaj wielcy synowie polskiej ziemi, którym dane było wytyczać drogi świętości wśród swoich współczesnych, a zarazem dla przyszłych pokoleń. Nasz ojczysty jubileusz jasnogórski spotkał się z rokiem odkupienia i przeszedł weń od 25 marca tego roku. Nadzwyczajny jubileusz odkupienia skierowuje nas wszystkich w stronę tej pierwszej miłości, którą Bóg Ojciec tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. O tej miłości mówi Chrystus w dzisiejszej Ewangelii. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Rok odkupienia jest po to, aby szczególnie ożywić to trwanie w miłości Odkupiciela. A żeby z tej miłości czerpać i w ten sposób pogłębiać i odnawiać własną miłość, szukając dróg nawrócenia i pojednania z Bogiem w Jezusie Chrystusie. Ta szczególna praca Kościoła w roku odkupienia związana jest z rzeczywistością świętych obcowania. To w nich bowiem, w świętych, okazała się i stale okazuje niewyczerpana moc Chrystusowego odkupienia. To przez moc odkupienia oni sami osiągnęli ten szczególny udział w świętości Boga, który jest celem i radością Kościoła. Z kolei zaś ci sami święci pomagają nam przybliżyć się do Chrystusowego odkupienia, poniekąd dzielą się z nami swoim błogosławionym udziałem w tej zbawczej mocy. Rok Święty jest zawsze w życiu Kościoła szczególnym ożywieniem pośrednictwa świętych, przede wszystkim Najświętszej Matki Chrystusa i wszystkich świętych. Dlatego też szczególnie dziękuję Trójcy Przenajświętszej za to, że dane mi było podczas mojej pielgrzymki do Polski z racji jasnogórskiego jubileuszu niejako poszerzyć w sposób widzialny ten nasz ojczysty krąg świętych obcowania. Święty Maksymilian Maria Kolbe, błogosławiony Rafał Kalinowski, błogosławiony Albert Chmielowski, brat Albert, błogosławiona Urszula Leduchowska. Venimus vidimus Deus vicit. Przybyliśmy, ujrzeliśmy. Zwyciężył Bóg. To tu, w Krakowie, na Wawelu, spoczywa król, który wypowiedział te słowa. Jan III Sobieski. Przypomniałem je na początku mojej pielgrzymki w Warszawie. Dziś jeszcze raz do nich powracam. A powracam dlatego, że święci i błogosławieni ukazują nam drogę do tego zwycięstwa, które w dziejach człowieka odnosi Bóg. Więc pragnę raz jeszcze powtórzyć to, co powiedziałem już w Warszawie. Że w Jezusie Chrystusie człowiek powołany jest do zwycięstwa. Do takiego zwycięstwa, jakie odniósł ojciec Maksymilian i brat Albert, ojciec Rafał i matka Urszula w stopniu heroicznym. Jednakże do takiego zwycięstwa powołany jest każdy człowiek i powołany jest każdy Polak, który wpatruje się w przykłady swoich świętych i błogosławionych. Ich wyniesienie na ołtarze pośród ziemi ojczystej jest znakiem tej mocy, która płynie od Chrystusa, dobrego pasterza. Tej mocy, która jest potężniejsza od każdej ludzkiej słabości i od każdej, choćby najtrudniejszej, sytuacji, nie wyłączając przemocy. Proszę was, abyście te słabości, grzechy, wady, sytuacje nazywali po imieniu, abyście z nimi wciąż się zmagali, abyście nie pozwolili się pochłonąć fali demoralizacji, zobojętnienia, upadku ducha. Dlatego patrzcie wciąż w oczy dobrego pasterza. Patrzcie wciąż w oczy dobrego pasterza. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Tak głosi plan, psalm responsoryjny dzisiejszej liturgii. Przed 4 laty, tu, na tych samych błoniach krakowskich, przypomniałem owo bierzmowanie dziejów związane z tradycją świętego Stanisława, patrona Polski. Pragnę dzisiaj powtórzyć te słowa, które wówczas wypowiedziałem. Oto one. Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry. Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Musicie być mocni mocą wiary. Musicie być wierni. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie pozwala zasmucać Ducha Świętego. Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Tej miłości, która nigdy nie ustaje. tą wiarą, nadzieją i miłością byli mocni. Maksymilian i Rafał, Urszula i Albert, dzieci tego narodu. Oni też temu narodowi są dani jako znaki zwycięstwa. Naród bowiem, jako szczególna wspólnota ludzi, jest również wezwany do zwycięstwa. Do zwycięstwa mocą wiary, nadziei i miłości. Do zwycięstwa mocą prawdy, wolności i sprawiedliwości. Jezu Chryste, pasterzu ludzi i ludów, imię Twojej Najświętszej Matki, na jej jasnogórski jubileusz, proszę Cię o takie zwycięstwo. Jezu Chryste, dobry pasterzu, polecam Ci trudne dziś i jutro mojego narodu, polecam Ci jego przyszłość. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Ty przez Twoją Matkę. Pan jest moim pasterzem. Pan jest naszym pasterzem. Amen.